Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znowu spotykamy się ze Słowem Pana Boga, czyli tak naprawdę spotykamy się z Panem Bogiem, bo ciągle gdzieś to mamy mieć w pamięci, że Bóg jest obecny w swoim Kościele nie tylko pod postacią chleba i wina, po przeistoczeniu w czasie Eucharystii, czy potem pod postacią chleba w tabernakulum, ale Bóg jest obecny w Kościele także w swoim Słowie. To Słowo to przede wszystkim, jak już to wielokrotnie tutaj powtarzałem, ale przypominam to właściwie dosyć też często, przede wszystkim Jezus Chrystus. On jest tym Słowem. I to Słowo spisane w Piśmie Świętym jest znakiem obecności Pana Boga pośród nas. Bo Bóg do nas przemówił, a wiara rodzi się z tego, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże, jak uczy nas święty Paweł. Ale my wracamy do Księgi Liczb, jednej z ksiąg pięcioksięgu. Przyglądamy się jej już od jakiegoś czasu. Powoli zbliżamy się do końca rozdziału 26. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o tym, że w tym 26 rozdziale mamy drugi spis Izraelitów. Mojżesz na polecenie Pana Boga dokonuje spisu Izraelitów. Poszczególne pokolenia, plemiona. Jest to między innymi potrzebne po to, by jak uczy nas Pan Bóg w tym 26 rozdziale, w wersecie 52 i kolejnych. Pan powiedział do Mojżesza, ten kraj ma być podzielony między nich jako dziedzictwo według liczby osób. Plemieniu, które liczy więcej ludzi, przydzielisz większe dziedzictwo, a mniej licznemu mniejsze. Każde otrzyma przydział według danych spisu. Ziemia ma być rozdzielona przez losowanie. Otrzyma więc dziedzictwo przez losowanie imion swoich przodków. Losem ma być podzielone dziedzictwo między plemiona liczniejsze i mniej liczne. To losowanie oczywiście ma na celu to, by uniknąć jakichś sporów, że to losowanie ma być wyrazem woli Pana Boga. Przypomnijmy sobie też w Dziejach Apostolskich, kiedy na miejsce Judasza trzeba wybrać apostoła i to się też dokonuje przez losowanie. Pamiętamy, los padł na Macieja. To losowanie jest wyrazem woli Pana Boga. Przy tym losowaniem Izraelici, ale też apostołowie modlili się, by rzeczywiście dokonała się wola Boga, by było tak, jak Bóg chce. I ten rozdział 26 kończy się spisem Lewitów. Z Lewitami jest troszkę inna sytuacja. Dlaczego? Ponieważ Lewici, jak uczy nas znowu Pan Bóg w 18 rozdziale Księgi Liczb, posłuchajmy najpierw. Pan rzekł do Aarona, nie będziesz miał żadnego dziedzictwa w ich kraju i nie otrzymasz żadnej części ziemi. Kapłani nie otrzymają żadnej ziemi. Dlaczego? Bo należą do Boga. Mają całkowicie się poświęcić służbie Panu Bogu, nie uprawianiu ziemi, nie dbaniu o jakiś taki majątek potrzebny do funkcjonowania ich rodzin, ale mają się poświęcić Panu Bogu. Ich utrzymanie było na barkach ludu. Dalej. Ja bowiem jestem Twoją cząstką i dziedzictwem pośród Izraelitów. Ja. Nie kawałek ziemi, większy czy mniejszy, ale ja, Bóg, jestem Twoim dziedzictwem. Tak jak dla pozostałych plemion pokoleń Izraela, znakiem hojności Pana Boga, ich dziedzicem jest ziemia, którą posiadają przez losowanie, tak w przypadku kapłanów, zaraz dojdziemy też do Lewitów, ich dziedzicem jest Bóg. Dalej, w zamian za służbę, którą Lewici pełnią w namiocie spotkania, oddaje im jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów. Synowie Izraela bowiem nie będą mogli zbliżać się do namiotu spotkania, aby nie obciążać się winą, która sprowadza śmierć. Jedynie Lewici będą pełnić służbę w namiocie spotkania i będą ponosili karę za swoje winy. Lewici nie będą mieli żadnego dziedzictwa pośród Izraela, bo jako dziedzictwo dałem potomkom Lewiego dziesięciny, które Izraelici będą przynosić do Pana. Dlatego powiedziałem, że nie będą mieć dziedzictwa pośród Izraelitów. Widzimy więc, może raczej słyszymy więc, że Bóg spośród tych wszystkich plemion, pokoleń Izraela wybiera kapłanów i lewitów, dla których On sam jest ich dziedzictwem. I oni, pełniąc służbę dla Pana Boga, są na utrzymaniu ludu, bo Bóg, można by tak powiedzieć, dzieli się z nimi ofiarami, które ludzie składają Panu Bogu. Bo zarówno dziesięcina, jak i te wszystkie ofiary pokarmowe, przebłagane i tak dalej, tak naprawdę to wszystko jest dla Pana Boga. Pan Bóg dzieli się z kapłanami i lewitami tym, co otrzymuje od ludu. Bo Pan Bóg tego nie potrzebuje. Tutaj tak trochę przypomina mi się taka, nie wiem, czy to już opowiadałem, taka historia przeczytana kiedyś o Mojżeszu i pasterzu. Mojżesz był na pustyni, no i zobaczył, że jeden pasterz codziennie wieczorem wychodzi poza obóz, bierze jakąś miseczkę z mlekiem, tę miseczkę z mlekiem stawia gdzieś tam, rano idzie, miseczka jest pusta, wraca do obozu. No i Mojżesz pyta się tego pasterza, co ty robisz? No, on mówi, że modli się do Pana Boga. Zanosi Panu Bogu miseczkę z mlekiem, rano miseczka jest pusta, jest to znak, że Pan Bóg przyjął jego modlitwę i on w ten sposób się modli. No to Mojżesz zaczął pasterzowi mówić, że no to nie jest tak, Pan Bóg jest istotą doskonałą, on nie potrzebuje żadnego mleka, bo nie musi nic jeść i opowiada pasterzowi, jaki jest Bóg. No i pasterzowi, mówiąc prosto, zawalił się świat. Chodził smutny, przygnębiony, bo nagle nie umiał się modlić. Nagle to, co było wyrazem jego oddania Panu Bogu, on już tego nie robił, bo Mojżesz mu powiedział, że to nie ma sensu, nie ma żadnego znaczenia taka modlitwa, a nie potrafił w tym momencie jeszcze znaleźć nic innego. I chodzi taki osowiały, smutny. I kiedy Mojżesz się modli, Pan Bóg mówi do niego, co ty narobiłeś? Dlaczego tak postąpiłeś wobec pasterza? No Mojżesz opowiada, no Panie Boże, no ale trzeba przekazać mu prawdę, jaki ty jesteś. Że nie mógł żyć w jakiejś tam ciemnocie, nazwijmy to tak. Pan Bóg mówi, masz rację, ale ja tę modlitwę tego pasterza przyjmowałem. On to czynił dla mnie, a że ja nie potrzebuję mleka, dzieliłem się tym mlekiem z liskiem pustynnym, z fenkiem. To jest właśnie to. Bóg, szczerze mówiąc, nie potrzebuje jakichś konkretnych darów materialnych, ale one są wyrazem właśnie naszej modlitwy, naszej gotowości oddania Panu Bogu tak naprawdę całego naszego życia, tego wszystkiego, kim jesteśmy, co posiadamy. A że Bóg tych ofiar nie potrzebuje, dlatego dzieli się z kapłanami, z lewitami. Oni nie mają ziemi, nie muszą jej uprawiać, ale taką ich ziemią uprawną jest świątynia, jest kult Pana Boga. To mają uprawiać jak najlepiej. I aby tego nie stracili z pola widzenia, lud izraelski dba o nich, a właściwie Pan Bóg o nich dba, dzieląc się z nimi tym, co ludzie Panu Bogu przynoszą, dziesięciną, różnymi ofiarami. I można by to tak troszkę przełożyć na rolę kapłana dzisiaj. Oczywiście jako kapłani niestety jesteśmy też skażeni tym światem, który mówi o posiadaniu, że trzeba się jakoś zabezpieczyć na przyszłość, coś tam posiadać, nie wiadomo co tam jeszcze. No i niestety jako kapłani dajemy się niejednokrotnie wciągnąć w to, że zaczynamy bardziej dbać o takie rzeczy materialne związane z naszym życiem, niż rzeczywiście o Pana Boga. Ale przykładając właśnie ten taki żydowski sposób myślenia, kapłan jest na utrzymaniu ludzi. Ma zająć się liturgią, kultem Pana Boga, modlitwą w imieniu ludu skierowaną do Pana Boga, a lud go utrzymuje, właściwie Pan Bóg go utrzymuje. Ponieważ z tych ofiar, które składamy, chociażby ofiara, kiedy zamawiamy mszę świętą, czy przy jakichś innych okazjach, to tak naprawdę jest ofiara dla Pana Boga. Tak jak ta miseczka mleka, tak jak ta dziesięcina, czy te różne ofiary, które Żydzi składali, pokarmowe, przebłagalne i tak dalej. Ale Bóg się tym dzieli. Tu dzieli się z kapłanem. Kapłan nie musi pracować, nie ma jakiegoś tam pola, gospodarstwa, zakładu, jakiegoś warsztatu, nie wiadomo co tam jeszcze. Bo jego polem działania jest liturgia, jest kult Pana Boga. To ma, tak w cudzysłowie mówiąc, uprawiać. Tym się ma zajmować. A wiadomo, człowiek potrzebuje środków do życia. Dlatego jest na utrzymaniu ludu. Dlatego Bóg dzieli się z nim tym, co ludzie tak naprawdę przynoszą Panu Bogu. Tak jak w przypadku Izraelitów. Bóg troszczy się. To, co też mamy w takim powiedzeniu, Bóg radzi o swojej czeladzi. Dlatego też w taki sposób jakoś powinniśmy patrzeć na kapłana, na jego utrzymanie. Dziedzicem kapłana jest Bóg. Dlatego Bóg o niego się troszczy. Dzieli się z kapłanem ofiarami, które ludzie przynoszą Panu Bogu. Bo te nasze ofiary to jest wyraz naszej wiary. To, co też mówimy, jaka wiara, taka ofiara. Dajemy Panu Bogu nie tylko nasze życie, ale także to, co posiadamy, bo to wszystko należy do Pana Boga. Dlatego też myślę, że to już też kiedyś tutaj o tym mówiłem, ale przypomnę to, taką ważną rzeczą jest chyba jakiś taki powrót do dziesięciny. Powrót do tego, by rzeczywiście mieć świadomość i żeby za tą świadomością szły konkrety, że także to, co posiadam, należy do Pana Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz? Trudno jest nam przejść na takie myślenie, że także to, co posiadam, należy do Pana Boga, że także tym, co posiadam, mam dzielić się z Panem Bogiem. Oczywiście dotyczy to też kapłana w pierwszym rzędzie, że kapłan z tego, co otrzymuje, też powinien właściwie dawać dziesięcinę, by też on pierwszy żył tą świadomością. To, co mam, otrzymałem od Pana Boga. On właściwie wprost. Inni mogą powiedzieć, że to jest dzieło moich rąk i dzieło Bożego błogosławieństwa. Ale w przypadku kapłana właściwie to wszystko, co ma, jest darem otrzymanym. Jakby tego nie zapomniał, także myślę, że tutaj się nie mylę, także ważna byłaby ta dziesięcina. To, co mam, otrzymałem od Pana Boga, ale też tym się mam dzielić. Dalej. Że to nie jest jak gdyby wszystko tylko dla mnie. To, co otrzymuję od Pana Boga i od ludzi. Dlatego właśnie powrót do tej dziesięciny. Odeszliśmy troszkę od jakiegoś bezpośredniego tematu dzisiejszego naszego spotkania, od spisu lewitów, już tam nie będziemy dokładnie, ile tam ich było i tak dalej, bo nie o to jak gdyby chodzi, ale chodzi o to, że są ich dziedzictwem jest Bóg, kapłanów, lewitów. Są oni na otrzymaniu ludu, tak naprawdę na otrzymaniu Pana Boga, który dzieli się z nimi tym, co otrzymuje od ludzi. I takie myślenie też powinniśmy przełożyć na rolę kapłana w Kościele katolickim. Kapłan jest na otrzymaniu ludu, by rzeczywiście Bóg był jego dziedzictwem, by tym się zajmował. Ale też to składanie ofiar przypomina nam, że także to, co posiadamy, nasz majątek, jest własnością Pana Boga. Oczywiście mamy dbać o swoich bliskich, rodzinę, mieć to, co jest nam potrzebne do życia. Oczywiście, ale Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujemy, jak uczy nas Pan Jezus. Dlatego starajcie się najpierw o Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Zachęcam, zapraszam do zapoznania się z kolejnym 27 rozdziałem Księgi Liczb i do zobaczenia. Szczęść Boże!